mamy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Praworządności. Witam naszych zaproszonych gości. Witam komendanta miejskiego Policji w Krakowie Zbigniewa Nowaka. Witam pana komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Pawła Knapika. Witam pana dyrektora Centrum Uzależnień Adama Krapicińskiego. Witam państwa radnych, przedstawicieli mediów. I tradycyjnie już zadaję pytanie, czy macie państwo radni jakieś uwagi, wnioski dotyczące porządku obrad dzisiejszego posiedzenia? Tak, proszę bardzo, w pierwszej kolejności panie przewodniczący.
Ja chciałbym, jeżeli oczywiście, na ile panowie komendanci mogą udzielić informacji na temat zabezpieczenia takiego od strony tej, którą panowie prezentuje się Krakowa w zakresie koronawirusa, to jeżeli moglibyśmy wysłuchać w pierwszej kolejności, ja bym też poprosił pytanie pierwszy obrad. To jest w zasadzie krótka informacja, ale taka, żebyśmy cokolwiek się dowiedzieli. To jest też mój wniosek, żeby to był pierwszy punkt porządkowy.
Rozumiem. Czy
ja?
Tak. No proszę. Słucham? Taki wniosek, tak? Rozumiem, że jest takie oczekiwanie ze strony państwa radnych. Panowie komendanci, jesteście przygotowani dzisiaj do jakichś takich udzielenia i informacji?
No, co byśmy mogli.
Dobrze, bo głównym...
Nie, bo co panowie możecie powiedzieć?
Bo głównym punktem dzisiejszego porządku obrad jest informacja policji o stanie bezpieczeństwa. I to jest, główny punkt za rok poprzedni. I do tego tutaj pan komendant miejskiej policji się przygotował. Natomiast dobrze, to ja ten wniosek poddam pod głosowanie formalnie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki.
Głośnie.
No jednogłośnie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym prowadziliśmy do porządku obrad. Czy jeszcze są jakieś wnioski dotyczące porządku obrad? Rozumiem, że nie. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego.
Ja zmianę prosiłem, żeby ten wniosek był pierwszy.
No to właśnie, ale on jest jako trzeci teraz, czyli trzeci, czyli pierwszy omawiany. Bo drugim było uzgodnienie porządku. Dobrze, nie wiem, czy pan komendant miejski policji coś na ten temat.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że tutaj więcej do powiedzenia to będzie miał też pan komendant Straży Pożarnej. Dzisiaj będzie pan spotkanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Zarządzania Instytucjami Kryzysowego. To jest taka instytucja, która tutaj koordynuje i ustala te zadania. My nowych zadań, za wyjątkiem tych, które realizujemy, nie mamy zleconych w związku z koronawirusem. Aczkolwiek, tak jak mówiłem sobie na dzisiejszym spotkaniu, służymy temu, aby pomagać zapewnić bezpieczeństwo i porządek w sytuacji, gdy będzie taka sytuacja, gdy nie tego potrzeba. Jak na dzisiejszym spotkaniu było omawiane Centrum Zarządzania Kryzysowego, to planowane jest umiejscowienie ewentualnie osób, które będą poddawane badaniu lub kwarantannie w związku z sytuacjami, które wynikną. No i tutaj zadania należą właśnie do Wydziału Bezpieczeństwa. My, tak jak się wypowiadałem, w takich sytuacjach jak najbardziej służymy pomocą, aby zabezpieczyć teren. Oczywiście sytuacja jest rozwijająca się i dynamiczna. Nie wiadomo, nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Rozpatrywane są różne okoliczności co do umiejscowienia osób. Jak wiecie państwo, była ta kwarantanna w szkole, gdzie policja zapewniała porządek i pilnowała tego, aby osoby nie opuszczały cały teren szkoły. Jeżeli będą takie sytuacje, tutaj powiatowy inspektor sanitarny na dzisiejszym spotkaniu podnosił taką okoliczność, co w przypadku na przykład, gdy w akademiku wybuchnie, czy wybuchnie, gdzie stwierdzony zostanie przypadek koronawirusa albo podejrzenie, co wtedy? No, były rozważane różne warianty. Przeniesienie całego akademika, ewentualnie objęcie kwarantanną akademika. No, trudno mi teraz się wypowiadać na tę okoliczność, bo to nie należy do mojej kompetencji, aczkolwiek no, uważam, że takie przypadki, gdy będą występowały, no to najlepiej, gdy będą na miejscu, gdzie na miejscu będzie zagrożone bezpieczeństwo, czyli na przykład objęcie kwarantanną całego akademika, czy też danego miejsca, czy danego obiektu. No, można by tutaj dywagować teraz, co my jako policja możemy, bo akurat przepis artykułu 161 Kodeksu Karnego sankcjonuje takie sytuacje, gdy osoby, które wiedzą, że są objęte chorobą zakaźną, powodują i mogą powodować zakażenie innych osób. Jest to ścigane na wniosek wtedy osoby uprawnionej, czyli taka osoba stawia się do jednostki policji i zawiadamia o tym, składa wniosek i my już dalej procedujemy. Czyli myślę, że narzędzia prawne do działania w przypadku, gdyby osoby, które są objęte kwarantanną, chciały opuszczać dane miejsce, mamy właśnie pod kątem takiej kwalifikacji co do użycia ewentualnie środków przymusu czy też zabezpieczenia, bo jak wiecie Państwo, może być różnie. No, jak to podam tutaj przykład takich też zachowań, które no, występują jak w piątek, gdy pani z apteki powiadomiła nas jako farmaceutka z apteki, że był mężczyzna ciemnoskóry, który kaszlał i wyglądał jak emigrant i istnieje podejrzenie, że jest nosicielem koronawirusa. Także no, dyżurny zadał pytanie, czy jakby to był ciemnoskóry w jasnej karnacji, czy wtedy by pani dzwoniła, to pani powiedziała, że nie. No, także mówię, no wkrada się taki trochę też tak paniki, desperacji. Dotarliśmy do tej osoby na tarnego, okazało się, że jest ma grypę, także nie istniało to zagrożenie. No reasumując, tak jak mówię, jeżeli będą sytuacje, myślę, że na bieżąco będziemy przeciwdziałać i będziemy służyć temu, aby zapewnić to bezpieczeństwo. No, również zawnioskowaliśmy o to, aby zostały dokonane zakupy środków ochronnych dla wszystkich policjantów. Na chwilę obecną trwa ta procedura. Mamy podstawowe środki, aczkolwiek chcemy jeszcze je rozszerzyć w większej mierze. Dziękuję.
Bo witam też naszego nie pana komendanta miejskiego straży.
Jeszcze tu pytanie.
Straży miejskiej. Już tutaj myślę, że może najpierw przedstawiciele poszczególnych służb, a potem przejdziemy do pytań. No to będzie możliwość. Pan komendant Państwowej Straży Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działania Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowej sprawie. W zeszłym tygodniu 3 marca odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa. I po tymże posiedzeniu minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał pewne dyspozycje komendantowi głównemu do zrealizowania, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, w ramach współpracy tak naprawdę z ministrem zdrowia. Jakie to były polecenia? Jeżeli chodzi o tutaj nasz region, to w Małopolsce zostały wskazane 2 szpitale, pod którym Państwowa Straż Pożarna miała przeprowadzić coś w rodzaju ćwiczeń, czyli takiego rozpoznania wspólnie z kierownictwem tych szpitali. Na terenie Krakowa jest to szpital, nowy szpital uniwersytecki przy ulicy Jakubowskiego i drugi szpital wskazany do udziału w tych ćwiczeniach, to był szpital w Myślenicy. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj nasz szpital, na czym te ćwiczenia miały polegać, jakie zadania powinniśmy mieć do wykonania. Państwowa Straż Pożarna miała przygotować taki doraźny punkt diagnostyczny tak naprawdę przed oddziałem zakaźnym szpitala uniwersyteckiego w uzgodnieniu oczywiście z dyrekcją tego szpitala. Ten punkt został zorganizowany na bazie takich 3 namiotów mobilnych. Całe wyposażenie do tego punktu diagnostycznego dostarczył szpital. W trakcie wykonywania tych ćwiczeń, a te ćwiczenia odbyły się w zeszłą środę, w trakcie wykonywania tych ćwiczeń dotarło do nas polecenie ze strony komendanta głównego, że te punkty mają zostać na miejscu, jak one zostały zbudowane. I od środy zeszłego tygodnia przyszli cały Jakubowskiego, taki przywóz Jakubowskiego, taki punkt po prostu funkcjonuje. Na bazie, tak jak powiedziałem, 3 namiotów pneumatycznych, ogrzewanych, oświetlanych przez nas, strażaków, natomiast całe wyposażenie do tego punktu dostarczył szpital. W tej chwili ten punkt po prostu czeka na jakąś, gdyby była taka potrzeba, żeby był wykorzystywany. Co tak naprawdę, jakie zadania przed tym punktem, bo tak naprawdę dyrektor szpitala określi i koordynator oddziału zakaźnego. Natomiast zadaniem Państwowej Straży Pożarnej jest tylko utrzymywanie w stanie sprawności technicznej tego punktu, żeby po prostu te namioty były ogrzane, oświetlone i gotowe do wejścia do nich, do personelu medycznego. Natomiast cóż, no pozostałe nasze działania to tak naprawdę zabezpieczenie siebie tak naprawdę podczas rutynowych działań ratowniczych, zabezpieczenie naszych strażaków, aby to ryzyko zakażenia było jak najmniejsze. Zakupiłem już zalecane w tym celu dla strażaków środki takiej ochrony indywidualnej. Oczywiście, że mamy takie środki, które 3 poziomy wyżej tak naprawdę nas zabezpieczają przed tego typu wirusami. Tylko, że te środki to są środki jednorazowe i one są zdecydowanie droższe niż takie środki, znaczy, no tak, droższe niż te środki, które możemy stosować przy tego typu, w tego typu sytuacjach. Oczywiście to, co udało nam się kupić, to tak jak wszyscy pewnie wiedzą, że no ceny tego są bardzo sporo wyższe niż sprzed całej tej akcji. Natomiast no, mamy też zapewnienie, że gdyby faktycznie ta sytuacja się pogarszała, no to zostaną uruchomione pewne rezerwy z agencji. Tam też zapotrzebowałem pewne środki jako ochrony indywidualne dla strażaków. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o działania Straży Pożarnej. Oczywiście mieliśmy z takich prostych przypadków, gdzie faktycznie jakaś tam panika i ryzyko się wiązało, to 2 takie przypadki były, gdzie byliśmy wzywani do, na prośbę Państwowego Ratownictwa Medycznego do otwarcia mieszkania tak naprawdę. To się zdarza w sytuacji, kiedy podejrzewane jest zasłabnięcie osoby w tym mieszkaniu, gdzie no nie ma kontaktu z tą osobą z różnych powodów. No i 2 takie przypadki były, kiedy faktycznie otwieraliśmy to mieszkanie na prośbę Państwowego Ratownictwa Medycznego, też faktycznie policji. Oba te przypadki zostały poddane diagnostyce z wynikiem ujemnym, także skończyło się tylko na pewnych obawach i strachu, ale to były jedyne takie przypadki, w których potencjalnie mogliśmy my jako strażacy mieć kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi. Natomiast co do działań, to tak jak przekazałem, tylko i wyłącznie takie działania na rzecz szpitala.
Pan komendant Mączyk. Dzisiaj było to poranne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Ja z tego posiedzenia to, co zapamiętałem, mogę Państwu przekazać, że rządowy zespół nie ogłasza jeszcze epidemii. Zaleca natomiast, żeby imprezy masowe nie organizować. Natomiast nie ma nakaz, bo to nie jest decyzja administracyjna, tylko wola organizatorów. Jest takie zalecenie tylko i prośba jakby. Imprezy masowe powyżej 1000 osób. Nie ma przeciwwskazań, z tego co pamiętam, do imprez sportowych z kibicami na otwartym terenie. Natomiast co do w salach sportowych, nikt nie odwołuje, ale jest takie zalecenie, żeby nie było. W momencie ogłoszenia, gdyby doszło do tego, sytuacja się będzie rozwijać, to wtedy to będą decyzje administracyjne o odwołaniu takich imprez. Dyskutowaliśmy jeszcze o tym, żeby być przygotowanym na to, że miejsca kwarantanny, żeby urządzić, gdy będzie więcej osób niż w tej chwili, bo teraz odbywają albo w domu ci, którzy potencjalnie mogą nosić tego wirusa, albo w szpitalach, prawda? Ale jakby tego przybyło, to przygotowuje Wydział Zarządzania Kryzysowego miejsce takie, gdzie więcej osób będzie można. Straż Miejska, natomiast strażnicy wyrażają obawy, że mogą w czynnościach normalnych mieć kontakt i że to jest, ale to jest narażenie takie jak i wszystkich, bo każdy gdzieś z nas się porusza. Ja zakupiłem środki dezynfekujące we wszystkich siedzibach, mogą dezynfekować dłonie, więcej nas nie stać. Rękawiczek lateksowy używamy zawsze przy różnych interwencjach, to mamy, maseczek nie posiadamy. Z ostatnich dni to mieliśmy z naszych działań. W piątek po południu okazało się, że osoba, która dostała od inspektora sanitarnego zalecenie, wróciła gdzieś z zagranicy, żeby zostać w domu i tą kwarantannę domową odbywać, dopóki nie będzie wyniku, zażądała, żeby ktoś jej robił zaopatrzenie, bo ona jest samotna, nie ma żadnych kontaktów, sąsiadów i tak dalej, więc strażnicy miejscy byli gotowi to zrobić. Miał zapłacić to z funduszu zarządzania kryzysowego, bo nie można przyjąć pieniędzy od kogoś i mieć kontaktu. To miało być na tej zasadzie, że telefonicznie jest, co potrzebuje, zakup, nabycie raczkę, informacja, proszę sobie odebrać, ale nie doszło do skutku, bo znaczy pani sformułowała te oczekiwania, co to był już wynik, że jest negatywny i nie było potrzeby. Natomiast spodziewamy się i jesteśmy gotowi nadal, żeby to robić. Chociaż wyraźnie w dokumentach rządowych jest, że wojewoda ma takie zaopatrzenie robić, ale on uznał, że to jest sprawa gminy. No i o tym mówiliśmy. I druga sprawa to była jeszcze taka, że w sobotę dostaliśmy od dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego prośbę, aby skontaktować się z osobą, która gdzieś wróciła, właśnie też jest podejrzana. No i strażnicy to chcieli przez domofon, prawda, żeby nie było bezpośrednio, bo podano adres i tak dalej. Po kilku próbach w odstępach godzinnych nikt nie podnosił tam, ale później okazało się, dostaliśmy z sanitarnej inspekcji informację, że ta osoba już sama zgłosiła. Mieliśmy jej powiedzieć, żeby się zgłosiła do, właśnie skontaktowała z inspektorem sanitarnym, że ona sama z własnej inicjatywy się zgłosiła. Na razie tyle przypadków mieliśmy, o których mogę powiedzieć, ja wiem z całą pewnością.
Dobrze. Pan dyrektor chciał coś uzupełnić jeszcze? No bo tam też jest kontakt.
Tam się dezynfekuje.
Dobrze. Szanowni Państwo, pani radna chciała zadać pytanie. Proszę bardzo. Ktoś z Państwa, Pan Radny Sobierek.
Ja mam pytanie tutaj do Pana Komendanta Straży Miejskiej. Po dzisiejszej naradzie, czy wiadomo ile mamy miejsc, gdyby Kraków, na ile miejsc jest Kraków przygotowany i czy w tym jest uwzględniony opuszczony szpital na Kopernika, czy...
Nie mogę powiedzieć, bo nie padło tam i ja przynajmniej nie pamiętam. Musimy się wstrzymać jak dyrektor Klimek, bo on te wszystkie informacje ma. Nie chcę wprowadzać w błąd, a nie zapamiętałem albo nie usłyszałem, żeby padło tam ile tego ma być dokładnie, bo to była dyskusja.
Mogę pomóc ewentualnie, bo no, padła informacja akurat na dzisiejszym spotkaniu co do Siedleckiego, że trwają rozmowy, aby Siedleckiego miejsce opuszczone, czyli szpital tam teren Siedleckiego, aby mógł zostać, być takim miejscem, w którym ewentualnie będą osoby umieszczane, które mają zostać poddane kwarantannie, ale to jest wszystko w fazie na razie rozmowy projektu.
Bo rozumiem, że też w namiotach Państwowej Straży Pożarnej tam przygotowane jest ileś miejsc i też Panie Komendancie.
Ale to bardziej
chyba
nie do tego, żeby
nie do kwarantanny. Tak, myślę, że myślę, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że każdy z ludzi, że tak powiem, jest w każdej chwili dostosuje się do zarządu. Natomiast my dzisiaj jak zaczynamy na tej komisji rozmowę, to musimy oczywiście rozmawiać, ale trochę trzeba, żeby
wiesz, była wola ze strony większości Państwa Rady. Jasne, no to radni mają prawo też zadawać pytania. Pan dyrektor Krapiściński chciał.
Znaczy ja dokładnie chciałem powiedzieć to, co powiedział Pan Radny. Bo my zakładamy, można powiedzieć, że jak będzie potrzebna 10 łóżek, to one będą, a nie będą, że będą. Więc może nie zastępujmy procedur, które są już od dawna gotowe i nie zastanawiajmy się na razie wystarczająca ilość miejsc w normalnych oddziałach. Istotniejsze jest coś zupełnie inne. Na to chciałbym zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, przygotowanie na przewodniczącego. Jak informacja przekroczy, to już było dzisiaj widać. Pan komendant mówił, że pokazowo rozłożono, to nie są oddziały, to są izby przyjęć, które zagospodarowały szpitale po to, żeby oddzielić strumień chorych zarażonych od normalnego szoku, żeby nie było strumień lekarzy. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu skanalizować ten wirus. Jak to funkcjonuje, to pokazał przypadek przyjścia pacjenta z podejrzeniem koronawirusa do przychodni do województwa, który został wypuszczony ze szpitala w Wielkiej Brytanii, przeleciał do Polski, przyszedł na nogach do przychodni, zamiast zadzwonić i wtedy miał transport dedykowany do szpitalnego oddziału zakaźnego Kremlin-Żoszkowskiego, co spowodowało, że przychodnia nigdy nie pracowała, wszystkie pomieszczenia musiały być dezynfekowane. Kończąc, chciałbym powiedzieć jedno. Szanowni Państwo radni, na Państwu też wciąż odpowiedzialność wprowadzania spokoju, bo najgorszym rozwiązaniem jest panika. Najlepszym sposobem pytania, czy są zabezpieczenia, czy jest agencja rezerwy kolejowej. Natomiast na dzień dzisiejszy faktycznie brakuje środków do tak zwanej dezynfekcji. I proszę bardzo, bo my słyszymy to, co chcemy słyszeć, że wystarczy, jeżeli wymyjemy ręce, to nie musimy już stosować środka dezynfekcyjnego. Środek dezynfekcyjny jest potrzebny wtedy, gdy nie możemy umyć dłoni. Więc nie nakręcajmy się, nic się nie dzieje, a poza tym, Szanowni Państwo, obowiązuje już specustawa. I ani komendant miejski policji, ani my, ani prezydent, ani straż pożarna nie będzie podejmować zgodnie z tymi zapisami decyzji o tym, czy obszar jest wyłączony, czy nie. To są decyzje, które będą podejmowane przez inspektorów sanitarnych i rząd będzie się trzeba tylko i wyłącznie podporządkować, bo to są służby, które będą do tego strzelać. Muszę Państwu powiedzieć, że nie ma gorszych rzeczy, jak po prostu panika. Przykład, tramwaj jedna z osób jadących miała momentami z wielkości 4 metry wokół niej luźno. Kolejny przykład to jest właśnie to, że ktoś z ociemnej karnacji jest zaziębiony pożyczki. Nie możemy po prostu panikować. Utrzymujmy higienę, prawda zapytana jest taka, że my mamy bardzo mało tych przypadków, a to, co się stało we Włoszech, jest możliwe o to powiedzieć, ale jest to wina służby zdrowia włoskiej. W tej pierwszej 115-osobowej grupie prawie 70 osób to były osoby, które miały pacjenta na przyszłym i pracują z tego szpitala. Zachowanie pewnej naszych wewnętrznych wyborów nie do przygodnie, jak się czuje, tylko jest telefon dedykowany i na nie decyzja. Zostajesz pan w domu albo po prostu pana przewodzicie czy panią, powoduje, że także chronimy służbę zdrowia, bo może być w takich sytuacjach, jak wszyscy mówią, że trzeba wyłączyć, jak wyłączono ludzi na cały dzień przychodnie, a normalnie pacjentów to trzeba było to zrobić. Na rzeczy przeszukiwania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wokół siebie też patrzmy. Są możliwości, szefowie firm mają prawne możliwości, jeżeli pracownik się czuje, może być tak zwana praca na odległość, ograniczenie kontaktów, ale to, co powtarzam, i teraz już nie mówię to dlatego, że jak to Państwo stwierdzili, u mnie wszyscy są okazji, tak, ale nie w niewłaściwy sposób, bo na rzecz się okaże zewnętrznie, a nie wewnętrznie. Prawda brutalna jest taka, że na co dzień moi pracownicy spotykają się z różnymi rodzajami zagrożeń, w tym także takich, które określamy chorobami zakaźnymi. Tam wszyscy, tam jest przechodzą. I stosowanie tych reżimów na szczęście powoduje, że po prostu nic się nie dzieje przez cały czas, a śmiertelność póki co jest wyższa w zakresie grypy, a nie koronawirusa. Tyle. My musimy opanować panią, bo to jest najgorsze. Widzicie Państwo wszystkie w sklepach, które wyprodukują wszystko i tak dalej, ale zapomniałem o podstawowych rzeczach, czyli myciu rąk, ruchu, kamizyjnego, będzie potrzeba, bo mogą być takie sytuacje, to inspektor sanitarny w przypadku województwa małopolskiego będzie to wojewoda, bo takie ma uprawnienia, będzie wyłączał, nie wiem, szkoły mogą być zamknięte w uczelnie, koncerty mogą być odwoływane, ale to nie panikujmy póki co teraz. Witajmy się normalnie, tylko jeszcze raz myjmy ręce i
w ten sposób się chronimy. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. Państwo komendanci do dodania już nic nie mają. W takim razie przechodzimy do głównego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest informacja policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Krakowa za 2019 rok. I pana komendanta proszę o przedstawienie informacji.
Szanowni Państwo. Ja tutaj przedstawię część prezentacji, która została przekazana już do Państwa, aby za bardzo nie rozwlekać moich wypowiedzi. Oprę się również na tej prezentacji, aby było to przedstawione w sposób zrozumiały. Policja posługuje się szeregiem statystyk, które mają na celu badanie i przedstawienie stanu bezpieczeństwa policji, tutaj mówimy o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Krakowa. Ja przedstawiam wycinek na przestrzeni kilku lat od 2013 roku. Dlaczego od 2013? Ponieważ takie prezentacje już były przedstawiane w latach minionych, taki okres zostawiliśmy. I ta prezentacja w zakresie przestępczości będzie przedstawiana na przestępstwach stwierdzonych i wykrywalność. I wykrywalności. Przestępstwa stwierdzone są to wszystkie czyny, które zostały popełnione i zostały ujawnione przez policję w danym okresie czasu, różnią się od spraw prowadzonych przez policję tym, że sprawa może być jedna, a w sprawie może być popełniony przestępstw jedno lub wiele. Jak widzicie Państwo, przedstawiam też to w pewnych kategoriach, będę starał się tutaj w miarę sprawnie przechodzić do kolejnych slajdów, jednocześnie szybko omawiając. To jest przestępczość ogółem, czyli wszystkie przestępstwa popełnione na terenie miasta Krakowa na przestrzeni lat. Jak widzicie, tendencja jest co do przestępstw stwierdzonych spadkowa, chociaż spadkowa tendencja stwierdzonych przestępstw też nie świadczy do końca o tym, że jest coś lepiej albo gorzej, ponieważ w niektórych kategoriach, a
tak jak na przykład w przestępstwach narkotykowych czy gospodarczych, gdzie jest ciemna liczba przestępstw, ilość przestępstw stwierdzonych zwiększona, świadczy o pozytywnej tendencji, aczkolwiek o tym właśnie, że policja wykrywa dane przestępstwa, które są niewidoczne, jak na przykład przestępstwa narkotykowe. Wykrywalność, jak widzicie Państwo, na przestrzeni lat od 46% do blisko 60% w roku minionym. Przestępczość kryminalna są, jest to kolejna kategoria przestępstw, która jest zawężona. Na przykład wyłączone są tu przestępstwa niealimentacji, przestępstwa znęcania oraz wiele innych przestępstw w stosunku do przestępczości ogółem. Też obecna tendencja w przestępstwach stwierdzonych, jak widzicie Państwo, wykrywalność również co roku się zwiększa. 57% blisko w roku minionym. I 7 kategorii przestępstw są to przestępstwa najbardziej dopuszczliwe, dlatego one są wyodrębnione jako odrębna kategoria, będą potem wyszczególnione. Tutaj mamy wykrywalność na poziomie 32% w roku minionym. Jak widzicie Państwo, w 2013 było to 18%. W tą kategorię wchodzą, jak jest napisane drobniejszym druczkiem, takie przestępstwa jak kradzież zwykła, kradzież samochodu, kradzież z łamaniem, uszkodzenie rzeczy, bójki, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, czyli te przestępstwa, które w naszej ocenie są najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa. I tutaj macie Państwo rozwinięcie na te poszczególne rodzaje przestępstw w tych 7 kategoriach. Jak widzicie Państwo, kradzież tutaj rzeczy, gdzie wykrywalność była na przestrzeni 26%, czyli co czwarte przestępstwo w roku ubiegłym kradzieże zostało wykryte przez nas, przestępstw oczywiście zgłoszone. Kradzież z łamaniem 43% wykrywalności, jak widzicie Państwo 14% to był rok 2013, czyli znaczna poprawa w tej kategorii. Kradzież samochodu, tutaj mamy taką tendencję zmienną, skończyliśmy tamten rok na wysokości 9% wykrytych, aczkolwiek potem są jeszcze slajdy, gdzie zobaczycie Państwo, że bardzo zmalała, naprawdę niewielka dynamika kradzieży samochodu na terenie miasta Krakowa w porównaniu z innymi miastami porównywalnymi ze względu na specyfikę przestępczości. Uszkodzenie rzeczy, tutaj mamy uszkodzenie, zniszczenie i uczynienie niedawnego użytku. Jak widzicie Państwo, też jest zmienna, 23,7% wykrywalności w roku ubiegłym. I przestępstwa rozbójnicze, którą to kategorię wchodzą rozwoje, zmuszenia rozbójnicze i kradzieże rozbójnicze, blisko 60% wykrywalności. Bójki i pobicie 73%. Jak widzicie Państwo, 78 bójek i pobić przez cały rok na terenie miasta Krakowa. W porównaniu na przykład do 2014 roku, gdzie było 241 takich zdarzeń, no to uważam, że jest to naprawdę już skala niewielka i do tego dążymy, aby było jeszcze mniejsze. Uszczerbek na zdrowiu 198 przestępstw ubiegłego roku, 66% wykrywalności. Tutaj proszę Państwa, uszczerbek na zdrowiu, czyli starcie dwóch osób, gdzie jedna otrzymuje jakieś razy, doznaje obrażeń, jest to już kwalifikowane jako właśnie uszkodzenie ciała. I przestępczość gospodarcza, tutaj wchodzi szereg rodzaju przestępstw, głównie są to oszustwa, jak widzicie Państwo, 55% wykrywalności. Akurat liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii większa w mojej ocenie, to jest lepszy wynik, ponieważ wskazuje na to, że ujawniana jest ta ciemna liczba przestępstw, podobnie jak przestępczości narkotykowej. Albowiem ostatnio otrzymałem też pytanie, skąd tutaj bierze się 96 czy tam 97, czyli blisko 100% wykrywalności. No po prostu, jeżeli ktoś posiada narkotyki, a my o tym nie wiemy, no to jest to ciemna liczba przestępstw i tutaj w ogóle nie jest to przestępstwo u nas odnotowane. Czyli im więcej przestępstw stwierdzonych, no to tutaj jest to lepszy wynik, bo lepsza ujawnialność policji posiadania, udzielania, czy też przewozu, przemytu przestępstw narkotykowych. Liczba policjantów służby prewencyjnej, patrolowej i odchodowej, czyli tutaj są policjanci, ci patrolowi na ulicy Idzielicowi, jak widzicie 107300 w roku 2019 i interwencje podjęte po zgłoszeniu o zdarzeniu. Tu jest wyłączenie interwencji w ruchu drogowym, jak widzicie przez rok 2019, 75000 ponad interwencji na terenie miasta Krakowa. Czas reakcji policji na zgłoszenie jest to średnie oczywiście. Pierwsza norma 12 minut, o ile się nie mylę. Mamy 11 minut czas interwencji. Oczywiście to zależy od zdarzenia, proszę Państwa. Jesteśmy z tego, trzeba jest taka kategoria zdarzenia po kilkunastu, nawet może po kilku minutach, po kilkudziesięciu sekundach, a czasami no, po kilkunastu minutach. Też zależy to od specyfiki terenu, rodzaju zdarzenia, miejsca, gdzie ono zaistniało. Imprezy masowe, macie Państwo tutaj przykład, liczba imprez rośnie, liczba skierowanych policjantów do zabezpieczenia maleje. Od kilku lat postawiliśmy sobie za cel, żeby nie szafować siłami bez względu na to, jaki jest to rodzaj imprezy. Jeżeli jest to impreza masowa, która nie niesie ryzyka, to staramy się zabezpieczać mniejszą liczbą policjantów, aby ci policjanci mogli być skierowani do innego rodzaju służby, no, przede wszystkim do zapobiegania i zwalczania przestępczości. Zgromadzenia publiczne, tutaj macie podobną analizę, czyli liczbę zgromadzeń, liczbę skierowanych policjantów do zabezpieczenia zgromadzeń publicznych i zabezpieczenia VIP. No tutaj 105 mieliśmy takich zabezpieczeń w roku ubiegłym i liczba policjantów akurat przy zabezpieczeniach VIP rośnie. Także przy tych zabezpieczeniach, które są zagrożone, kierujemy większą liczbę policjantów, ale tych zagrożeń, tych zabezpieczeń, jak widzicie Państwo, proporcjonalnie jest dużo, dużo mniej niż wszelkich zabezpieczeń na terenie drogowym. Wypadki i kolizje drogowe, liczba wypadków maleje, liczba kolizji drogowych wzrosła. No myślę, że najistotniejsze jest właśnie są wypadki drogowe, bo tam jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o życie. I tutaj widzicie Państwo prezentację, gdzie są zabici w wypadkach drogowych 13 osób zabitych w 2019 roku, 23 było w roku 2018, liczba rannych blisko 1000 w roku ubiegłym. Wypadki drogowe wygrane pieszych, też tendencja malejąca i piesi, śmiertelne wypadki drogowe. Jak widzicie Państwo, zarówno w wypadkach komunikacyjnych, jak i pieszych, jeżeli chodzi o śmiertelność, to rok 2018 był takim rokiem najgorszym. W roku 2019 7 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Stan bezpieczeństwa na drogach kierujących po spożyciu alkoholu oraz stanie nieczujności. Na chwilę obecną nie robimy już badań przesiewowych za pomocą urządzenia alkoholu z uwagi na właśnie koronawirusa, takie mamy wytyczne. Jeżeli jest podejrzenie, że osoba kieruje pod wpływem alkoholu, to już bierzemy na badaną tą osobę na urządzeniu stacjonarnym z innym płucznikiem. I kierujący pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, jak widzicie Państwo, liczba kierujących 364 i na zawartość środka 2046. Liczba osób badanych i liczba osób, gdzie stwierdzono, że osoby te kierują pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, czyli pod wpływem narkotyków, ewentualnie drogodopalaczy. Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Tutaj serdecznie dziękuję Państwu, bo jest to znaczne wsparcie. Zakupionych zostało dużo radiowozów, samochodów, również służby pałatne, również służby adaptacyjne, czyli te służby, które byłyby kierowane po kursie podstawowym do Warszawy, bo takie są decyzje komendanta głównego, a dzięki wsparciu Państwu pozostały u nas na terenie miasta Krakowa, a również w tym roku zmierzamy do tego, aby jak najwięcej tych służb zostało w Krakowie. 3 miliony środków przekazanych w roku ubiegłym na wsparcie dla nas, za to dziękuję. Tutaj jest podział właśnie na te środki, 290 tysięcy dodatkowe płatne służby, staże adaptacyjne, co mówiłem, analizatory spalin, czyli kwestia ekologii, rowery, mundurowanie, urządzenia do pomiaru przejrzystości, jak widzicie Państwo, już w roku ubiegłym mistrz ruch drogowy zaczął pełnić służbę na rowerach, co dało taki bardzo pozytywny odbiór społeczny. Szczerze mówiąc, to nie mogli przyjechać na rowerach, ponieważ to jest cały czas zaczepiany w tym okolicach rynku. Tak mówię, zaczepiany pozytywny, czyli ludzie zarówno chcieli robić zdjęcia sobie z policjantami, jak i oczekiwali porady jakiejś prawnej, czy też interwencji. Zakup samochodów służbowych i zakup dwóch samochodów służbowych zaprzeczono w komisariatu Policji Wodnego w Krakowie, który de facto też zabezpiecza akweny wodne na terenie całego I krótko jeszcze przedstawię Państwu miasto na tle Kraków, na tle pięciu miast Polski. Porównujemy się pod kątem specyfiki przestępczości z Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą. Warszawa wiadomo już odbiega liczebnością, skalą przestępczości od innych miast. Najbardziej porównywane to są Wrocław, Poznań, Łódź i Gdańsk. Jak widzicie, przestępczość ogółem Kraków jest na czwartym miejscu, bo to jest skala liczny, pod kątem liczby przestępstw. No, komenda stołeczna Warszawa lideruje tutaj w kierunku liczby popełnionych przestępstw. I wykrywalność. No, Kraków jest na pierwszym miejscu, czyli ma najlepszą wykrywalność z wszystkich tych miast porównywalnych. To jest tutaj przestępczość ogółem 80%. I podobnie będą pozostałe kategorie, czyli przestępczość kryminalna, czyli ilość przestępstw stwierdzonych, które zostały popełnione na terenie danego miasta. Jak widzicie Państwo, Warszawa 55 tysięcy, Kraków 15 tysięcy przestępstw i wykrywalność również Kraków. Akurat udało nam się, jesteśmy na pierwszym miejscu pod kątem wykrywalności z tymi miastami porównywalnymi. 7 kategorii, czyli te najbardziej dotkliwe przestępstwa. Tak jak widzicie Państwo, czyli liczba przestępstw stwierdzonych i wykrywalność, tutaj Gdańsk ma lepszą wykrywalność. Jeżeli chodzi o ten rok, powiem Państwu, już luty, marzec bardzo optymistycznie się przedstawia, ponieważ mamy dużo, dużo większą wykrywalność niż mieliśmy w latach ubiegłych. Zabójstwa. Jak widzicie Państwo, 10 zabójstw, czyli 10 przestępstw stwierdzonych w roku ubiegłym w Krakowie. No, 10 we Wrocławiu, 11 w Gdańsku, 11 w Łodzi, 12 w Poznaniu, 47 w Warszawie. Większość tych zabójstw to zabójstwa na tle konfliktów i porozumień rodzinnych, partnerskich, w znacznej mierze pod wpływem alkoholu. I wykrywalność. Jak widzicie Państwo, mamy 90% wykrywalności, ale w roku ubiegłym wykryliśmy wszystkie przestępstwa. Ten 1%, 10%, czyli to jest jedno przestępstwo niewykryte. To jest ze względów statystycznych wprowadzone. Akurat system CEMIRA, który liczył przestępczość w latach ubiegłych, zmieniał się systemem CIP, który teraz liczy przestępczość. Musieliśmy statystycznie wprowadzić jedno przestępstwo ze względów prawidłowości wykazania w tych systemach. W rzeczywistości wszystkie przestępstwa w roku ubiegłym zostały wykryte. Wszystkie przestępstwa zabójstwa. Opinia na temat bezpieczeństwa w mieście Krakowie. O to dobrze Państwo wiecie, jak to wygląda, ponieważ te badania były pytane przez Państwa. Zdecydowanie jest bezpiecznie, raczej jest bezpiecznie. No, policja jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o stopień zaufania społecznego i bezpieczeństwo jest oceniane bardzo wysoko przez mieszkańców. Jak widzicie, wskaźnik poczucia bezpieczeństwa. No i myślę, że to jest bardzo pozytywne również dla nas, przede wszystkim też dla nas, dla służb, które dbają o bezpieczeństwo. Działania kierunkowe na rok 2020, czyli pogłębianie współpracy z samorządem lokalnym w zakresie definiowania zagrożeń i opracowania rozwiązań przez poprawę bezpieczeństwa i porządku prawnego, zwiększenie liczby policjantów skierowanych do służby patrolowej, czyli tych bezpośrednio na ulicy, których widzimy i nie widzimy, bo też służbę patrolową pełnią policjanci wywiadowczo patrolową, którzy są po cywilnemu, i poszerzenie współpracy dzielnicowych ze społecznością lokalną. Tutaj dążymy do tego, aby nie było wakatów na stanowiskach dzielnicowych. Kontynuowanie działań i prowadzenie akcji profilaktycznych wśród seniorów zmierzających do zwalczania oszustw na legendę, na policjanta i na pracownika administracji. Wiecie Państwo, jest duża liczba tych przestępstw. My docieramy do wszelkich możliwych instytucji, organizacji, które mogą nam pomóc w dotarciu do tych potencjalnie zagrożonych osób. W roku ubiegłym wystąpiliśmy za pomocą arcybiskupa do księży, którzy roznosili ulotki po tym kolędzie i informowali osoby starsze o tym, że istnieje takie zagrożenie i aby nie nabierały się na takie telefony oszustów i nie przekazywały pieniędzy, bo policja nie bierze pieniędzy na ulicy ani w domu od nikogo. Zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości pospolitej, czyli to jest to 7 kategorii, o których mówiłem, to najbardziej dotkliwe. Ograniczenie przestępczości związanej z oszustami dokonywanymi za pośrednictwem internetu i poprawa bezpieczeństwa uczestników wszystkie ukierunkowane w tym kierunku. Głównie w Komendzie Miejskiej Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, marką organizacyjną, która też się tu zajmuje. No i na każdym interesie są specjaliści w tym zakresie. Punkt 8. Kontynuowanie działań zmierzających do zwalczania przestępczości narkotykowej. 9. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie stanu bezpieczeństwa podczas zabezpieczania imprez masowych. I ostatni punkt to kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa turystów przebywających w Krakowie. Dziękuję.
Ja dziękuję panu komendantowi za przedstawienie takie wyczerpujące sprawozdania. Nie otwieram dyskusji, jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie, zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę.
Panie komendancie, ja chciałem zapytać o jedną rzecz, bo tam zostawiło pan na dosyć niskim poziomie wydolności wczesnej
w zakresie kręży samochodów. Nie mam tutaj na tej prezentacji, ale niski poziom wydolności. No to jest, oczywiście można dyskutować, jaki jest niski, jaki jest wysoki. W tej kategorii przestępstw jest to bardzo specyficzny rodzaj przestępczości, ponieważ przestępstw kręży samochodu dokonują grupy wyspecjalizowane. Obecnie na terenie Krakowa sprawdzione są głównie samochody, które mają wartość powyżej 100 tysięcy złotych, 200, 300, 400 tysięcy. Również nie ma co ukrywać, że zgłaszane są fikcyjne kradzieże. W momencie, gdy pierwotnego zgłoszenia, oczywiście jest przyjmowane takie zgłoszenia, potem dążymy do ustalenia, czy doszło do przestępstwa, czy też nie doszło. Po marcu mamy teraz obecnie wykrywalność ponad 50%. Dwa lata temu została przeorganizowany Wydział Zgłaszania Przestępczości Samochodowej, bo w Komendzie Miejskiej Policji jest taki wydział. To, co mówiłem państwu przedstawiając tą statystykę wykrywalności przestępczości samochodowej, że przedstawię na prezentacji, niestety tutaj zostało teraz to wycięte, jak wygląda to w porównaniu z innymi miastami, to powiem państwu, że w miesiącu w Krakowie średnio kradnie się 10 do kilkunastu samochodów. Miasta Łódź, Poznań, Wrocław już jest to około 30-40, a w Warszawie jest to po 30 samochodów. Także uważam, że tutaj dużym osiągnięciem z naszej strony, oczywiście nie chcę tutaj sobie wypisywać tej roli, to, że mamy bardzo niską dynamikę przestępczości. My przez dwa lata około roku się żeby zwalczać grupy, które zajmują się kradzieżą. No i tak jak mówię państwu, na chwilę obecną ta wykrywalność jest blisko 60%, jeżeli chodzi o kradzieże samochodów. Jest to specyfika pewna, ponieważ samochód kradziony teraz w większości nie jest przepisany za granicę, tylko jest odbierany na części, mówię drogi samochód, i te części już potem się rozchodzą. Mamy w tej chwili ujawnionych kilka miejsc, nad którymi już pracujemy. Także myślę, że w tym roku ta wykrywalność będzie znacznie
lepsza. To ja jeszcze chciałem podnieść jedną kwestię, mianowicie jakby pan komendant mógł coś więcej powiedzieć na temat tych działań planowanych, związanych z ograniczeniem przestępczości w internecie, no bo to jest taka kategoria przestępczości, która, jak rozumiem, no teraz niestety rośnie. I czy coś...
Znaczy, my tutaj głównie podejmujemy działania profilaktyczne i tutaj naczelny wydział prewencji mógłby myślę się wypowiedzieć na ten temat. Ponieważ w Komendzie Wojewódzkiej Policji jest wydział, który zajmuje się stricte cyberprzestępczością, czyli jest Wydział Zwalczania Przestępczości w internecie. Ten wydział się rozbudowuje, ponieważ w roku ubiegłym został też zasilony z pracowników dochodzeniowych. Początkowo zajmował się tylko pracą operacyjną, a również teraz zajmuje się pracą procesową, gdzie prowadzone są postępowania przygotowawcze. Polega to głównie na tym, że sieć jest monitorowana przez nas pod kątem wszelkiego rodzaju przestępstw związanych z tych takich najbardziej też dokuczliwych, ale nie tylko. No, kwestia właśnie pedofilii, przestępczości seksualnej w internecie, kwestia oszustw. Na przykład w tej chwili prowadzimy czynności sprawdzające pod kątem ewentualnego popełniania przestępstw związanych właśnie z tym, co mówiliśmy tutaj, koronawirus, czyli oferowanie do sprzedaży środków profilaktycznych po znacznie zawyżonych cenach, jeszcze pod płaszczykiem właśnie ochrony koronawirusa. Także no to jest szereg działań, tak jak wiecie państwo, no przestępczość internetowa to ewoluuje, zwiększa się, ale mówię, my głównie profilaktyka, kwestia monitorowania przestępczości to Wydział do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej.
Czy ktoś z państwa, pan przewodniczący Paryski, proszę.
Panie komendancie, kiedyś była taka masa zagrożeń.
Jaki
się zastanawiam, czy mógłby Pan powiedzieć na temat tych zagrożeń, tej mapy świetlnej, jak to się tak mówi? To jest jedno pytanie, drugie pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, że pomiar trzeźwości nie będzie robiony na trasie, na sklepie, tylko na miejscu.
Znaczy, jak wiecie Państwo, odpowiem najpierw na to drugie. Były te badania przeszkole, prawda? Czyli pan policjant urządzenie do mieszkania, zamieszkania trzeźwości stwierdził alkohol, i gdzie osoba mówała tam prawda? Czyli decyzja komendanta głównego, już takie badania nie będą wykonywane. Oczywiście dalej prowadzimy działania na drodze, ale przy pomocy innego rodzaju urządzeń. Czyli nie będzie już tych takich działań szybkich, na zasadzie podjeżdża do ducha, podjeżdża ducha, podjeżdża ducha. Kwestia badania alkomatem już takim pustnikiem, to jest oczywiście dłuższy czas, bo już nie może być w ten sposób, że blokujemy drogę ruch na drodze. Jeżeli chodzi o mapę zagrożeń, to może to słowa oddam tutaj na środkowie, który posiada także konstruktor.
Pan przewodniczący Bendis. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie odnośnie informacji? Rozumiem, że nie. Znaczy, no, myślę, że te przedstawione wyniki i też to potwierdzają badania wykonywane mieszkańców Krakowa, no świadczą o tym, że poziom przestępczości spada i to też dobrze świadczy o pracy policji. No niewątpliwie takim mankamentem jest ta niewystarczająca ilość patroli pieszych, zwłaszcza na dużych osiedlach mieszkaniowych. No tutaj wspólnie podejmujemy działania i wnioskujemy i miejmy nadzieję, że one ostatecznie zakończą się powodzeniem. Także bardzo dziękuję za przedstawioną informację. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. Kolejny punkt, oświadczenia i komunikaty. Nikt. W takim razie zamykam posiedzenie Komisji Praworządności.